Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, jednak nie ma ono większości, by samodzielnie stworzyć rząd. Napis w wyborach do Sejmu głos oddało 35,38% wyborców. Koalicję Obywatelską poparło 30,7% głosujących, Trzecią Drogę 14,4%, a Nową Lewicę 8,61%. W Sejmie będzie też Konfederacja, na którą zagłosowało 7,16% wyborców. Szczegółowy podział mandatów poselskich przedstawił szef PKW Sylwester Marciniak.
Listy komitetów wyborczych uprawnionych do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały w kraju następującą liczbę mandatów. Listy numer 2 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskały 65 mandatów. Listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskały 26 mandatów. Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskały 194 mandaty. Listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskały 18 mandatów. Listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PON i PL Zieloni uzyskały 157 mandatów.
Mandatów nie uzyskała lista numer 11 zgłoszona przez mniejszość niemiecką. Prezydent zapewne powierzy misję stworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Wszystko wskazuje jednak na to, że PiS będzie w opozycji. Jeśli chodzi o Senat, tu też największą liczbę głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Partię poparło ponad 34% głosujących. Większość w Izbie będą jednak miały ugrupowania Paktu Senackiego, czyli między innymi Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. PiS ma 34 mandaty, a politycy z Paktu Senackiego 66. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła ponad 74%. Jeśli chodzi o referendum, tu frekwencja wyniosła 40,91%, co oznacza, że wynik referendum nie jest wiążący. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński zauważył, że partie opozycyjne przygotowują grunt pod trudne negocjacje dotyczące ewentualnych wspólnych rządów. Świadczy o tym między innymi wypowiedź jednego z liderów Trzeciej Drogi, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, na temat potencjalnej umowy koalicyjnej. Więcej Anna Wusek.
Władysław Kosiniak-Kamysz w jednym z radiowych wywiadów wyraził gotowość stworzenia przyszłego rządu razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą. Zaznaczył jednak, że nie zgodzi się, by kwestie światopoglądowe były przedmiotem umowy koalicyjnej. W odpowiedzi poseł Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska w mediach społecznościowych napisała, że kwestie światopoglądowe mogłyby zostać wpisane do umowy na takiej samej podstawie jak sprawy rolników. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński traktuje te wypowiedzi jako przygotowanie gruntu pod negocjacje koalicyjne. Chodzi o to, by elektorat danej partii miał satysfakcję, że nie dochodzi od razu do złamania jakichś obietnic przedwyborczych, wyjaśnił ekspert. Profesor Arkadiusz Jabłoński zaznaczył, że różnice światopoglądowe nie powinny jednak przeszkodzić w zawarciu takiej umowy przez partie opozycyjne.
Jak znam życie, zostanie to potraktowane jako prawo koalicjanta do zajmowania innego stanowiska i prawo do niepopierania danego rozwiązania. To będzie taki listek figowy zarówno dla tych, którzy chcą wprowadzić pewne rozwiązania, ale wiedzą, że to wiąże się z wieloma trudnościami i w ten sposób będą mogli powiedzieć, że my chcieliśmy, a ci inni nie chcieli. No a znowu ci, którzy faktycznie boją się swojego elektoratu, będą mogli powiedzieć, że zachowaliśmy czystość światopoglądową.
Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oświadczył we wrześniu ubiegłego roku, że pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładająca, że tak zwana aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. Legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży to również postulat lewicy.
Rząd przyjął uchwałę dotyczącą Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości na szkodę małoletnich na lata 2023-2026. Dokument przygotował resort sprawiedliwości. Jego celem jest zapewnienie lepszych warunków dla skutecznego przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dzieciom. Przyjęty przez rząd plan stanowi integralną część tzw. ustawy Kamilka, mówił we wtorek wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
Realizacja ustawy Kamilka, konkretne działania, które prowadzą do tego, że nasz system prawny jeszcze bardziej będzie uwzględniał dziecko i jego ochronę przed przestępczością na tle seksualnym, to kontynuacja tych działań, które od lat Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje, chociażby przygotowując rejestr pedofili, podwyższając kary za przestępstwa na tle seksualnym, a więc ta z jednej strony represja, a z drugiej strony działania systemowe, które zawarte są w planie, w Krajowym Planie Przeciwdziałania Przestępstwom na tle seksualnym w stosunku do dzieci.
Rządowa uchwała przewiduje między innymi wprowadzenie programu edukacyjnego dla różnych grup społecznych, szkoleń dotyczących rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia. Plan zakłada również wzmocnienie kompetencji oraz specjalizację funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów oraz utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, na przykład w internecie. Polska Spółka Gazownictwa rusza z inwestycją, dzięki której zbada możliwości dystrybucji wodoru w swojej sieci przesyłowej. Chodzi o projekt badawczo-rozwojowy w Mławie, dzięki któremu PSG sprawdzi, jaki wpływ na jej sieć ma mieszanina gazu ziemnego i wodoru. W jego ramach spółka wybuduje i uruchomi wyodrębnioną instalację pilotażową z elementów pozyskanych z istniejącej sieci gazowej PSG. Spółka zwraca uwagę, że pozwoli to lepiej przygotować się jej do transformacji energetycznej, w której wodór może odegrać dużą rolę. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki mówi, że to ważne, aby w Polsce wprowadzić jak najwięcej rozwiązań stosowanych w energetyce.
Mamy świadomość, że nasi sąsiedzi, nasi partnerzy z zagranicy z przyjemnością sprzedaliby nam swoje rozwiązania i swoje patenty. Ale my chcemy działać tak, żeby to polski biznes z polską nauką wypracowywał rozwiązania, które znajdą zastosowanie i w naszym systemie energetycznym, a może zostaną sprzedane naszym partnerom za granicą. I właśnie taki cel ma uruchomienie badań, które prowadzi Polska Spółka Gazownictwa w Mławie. To ważne, żeby polskie firmy inwestowały w badania, w rozwój i w przyszłość polskiej gospodarki, bo na tym skorzysta nie tylko konkretna firma, ale na tym skorzysta polska nauka, polscy inżynierowie, cała polska gospodarka.
Polska Spółka Gazownictwa działa na terenie całej Polski. Długość jej gazowej sieci dystrybucyjnej to ponad 200 tysięcy kilometrów. Projekt badawczo-rozwojowy w Mławie będzie realizowany do końca 2027 roku. W Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Nagrody przyznano 4 osobom i 2 organizacjom za pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej Polski. W tym roku uhonorowano instytucje m.in. z Kanady, RPA, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Włoch. Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma podczas uroczystości podkreślił, że polska historia jest piękna, chwilami tragiczna i okrutna, ale też i żywotna. Pokazuje, że jesteśmy w stanie podnieść się z najtrudniejszych okresów i porażek, zaznaczył.
My Polacy mamy taką historię, że nie musimy się jej wstydzić. Oczywiście mimo różnych okresów, różnych trudnych czasów i chcemy się nią dzielić. I możemy się nią dzielić właśnie z Państwa pomocą, bo Państwo mieszkają w tych miejscach, Państwo żyją tam, znają wszystkie różne okoliczności, z jakimi łatwo dotrzeć z tą historią. Instytut Pamięci Narodowej Państwu za to dziękuję.
Nagroda Ambasador Polskiej Historii trafiła też do osób i organizacji wspierających IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarze edukacji i nauki. Wyróżnienie zostało ustanowione przez Instytut w 2019 roku i jest kontynuacją przyznawanej w latach 2015-2022 Nagrody Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że należy rozszerzyć system sankcji na Rosję za agresję na Ukrainę. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat skuteczności sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję. W dyskusji wzięła udział m.in. Beata Kempa. Europoseł przypomniała, że wojna trwa już 600 dni. Dodała, że to ciężki okres dla europejskiej gospodarki, ale musimy to wytrzymać.
Musimy dalej być solidarni i nie handlować z Rosją. Tylko tak doprowadzimy tą wojnę do końca. Z Putinem nie wolno paktować. Jego reżim po prostu trzeba pokonać. Sankcje już przynoszą skutek. Rosyjska gospodarka kurczy się dramatycznie. Dlatego trzeba je jeszcze uściślić. Dlatego, że co tydzień niestety samoloty z Rosji przywożą diamenty dla szlifierzy z Antwerpii. Rosyjskie pociągi wożą nawozy do Belgii i Niemiec. Czas z tym skończyć.
O potrzebie uszczelnienia systemu sankcyjnego i kolejnym pakiecie mówił także europoseł Ryszard Czarnecki.
Mówiąc o 12 pakiecie sankcji, przede wszystkim powinniśmy starać się, aby uszczelnić te luki, które w sposób świadomy powstawały przy pakietach wcześniejszych, gdy poszczególne państwa w zamian za głosowanie za sankcjami otrzymywały derogacje. No, tak było w przypadku chociażby Belgii czy Włoch.
Polski rząd złożył już propozycję 12 pakietu sankcji wobec Moskwy. Postuluje w niej po raz kolejny, aby objąć sankcjami rosyjskie diamenty oraz rozszerzyć czarne listy sankcyjne o kolejne osoby i podmioty. Najprawdopodobniej Komisja Europejska podejmie pracę nad nowym pakietem sankcji w połowie listopada. Były to wiadomości w Radiu Maryja.